W Teatrze Kana trwają jeszcze okna. Nie wszyscy zawsze wiedzą, że ten element pokazowy dla festiwalu jest oczywiście bardzo ważny, ale dla organizatorów bardzo często jest ten element warsztatowy jeszcze, powiedziałabym, równie ważny, i to jest właśnie ten element warsztatowy. Ula Kijak rozmawiała dzisiaj o przemocy w sztuce, ale nie w przemocy w sztuce pokazywanej, tylko przy tworzeniu sztuki. To bardzo ciekawy aspekt, kiedy wszyscy mówią mi tu i tak cały świat. Mam takie wrażenie, że przez całe lata, ja wielokrotnie o tym słyszałam, że się trochę godzimy na to, na jaki jest geniusz, no to ten geniusz ma prawo. A ty chyba mówisz nie, nie ma prawa.
No ja myślę, że nie powinien mieć prawa, czy nie powinna geniuszka. W sensie takim, że myślę, że jednak nie ma takiej potrzeby, żeby robić sobie krzywdę w trakcie tworzenia sztuki, czy realizowania jakichś zadań dla kultury, tylko problem polega na tym, że ta kultura przemocowego tworzenia była tak zakorzeniona mocno, jest tak zakorzeniona mocno w środowisku, w społeczeństwie, że trochę nie umiemy inaczej, więc jakby potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy refleksji, potrzebujemy samoświadomości, żeby próbować działać inaczej.
Głównie mówimy o teatrze, filmie, o takich, tam to się najczęściej zdarza, bo na przykład w takiej plastyce, no to ktoś maluje i jest jakby w samotności, ta przemoc jest ewentualnie wobec samego siebie. Kiedy ta granica jest niebezpieczna, kiedy się zbliżamy do tej granicy, kiedy to jest tylko wymaganie, a kiedy to jest przemoc?
Czy ja mogę jeszcze najpierw nawiązać do tej kwestii, czy w plastyce jest taka przestrzeń? Trochę nie wiemy chyba. Mam wrażenie, że są środowiska, które jeszcze czekają na swoje mitu i na ujawnianie pewnych mechanizmów. Jeśli chodzi o środowiska plastyczne, no to jest taki reportaż, na podstawie którego zresztą Weronika Szczewińska zrobiła spektakl pod tytułem Klub ze studentkami Warszawskiej Akademii Teatralnej, który pokazuje, że każde środowisko, w którym funkcjonują pewnego rodzaju struktury prestiżu i władzy umożliwiające wyzyskiwanie innych osób, pozwalają na wyzyskiwanie innych osób. Więc to jest różnie. Nie będę sobie pozwalała diagnozować środowisk, których nie znam, ale byłabym ostrożna z tym, że gdzieś tam tak nie jest. Natomiast jeśli chodzi o granice, myślę, że jest tak, że każdy ma gdzie indziej te granice, to znaczy i my, i tylko my, każda osoba jest, każdy z nas sobie dla siebie te granice rozpoznaje i wyznacza. W związku z czym są takie rzeczy, które dla jednej osoby nie będą problemem, a dla drugiej osoby będą problemem. Myślę, że jesteśmy też w trakcie ustalania jakichś pewnych nowych standardów. To znaczy do zawierania jakby nowej umowy społecznej, w której wszyscy wspólnie uznamy, że pewne rzeczy są niedopuszczalne. I to jest naturalne też chyba w historii ludzkości. Kiedyś niewolnictwo było dopuszczalne, teraz nie jest.
Ja bym powiedziała, że kiedyś niewolnictwo było nawet normą, prawda? W niektórych społeczeństwach, że ten, i to nie chodziło o kolor skóry, ale wystarczyło, że był z podbitego miasta czy państwa, już mógł być moim niewolnikiem i nie miał nic do powiedzenia. I to było normą, niezależnie od tego, jakie wierzenia mieli, jakie normy społeczne i etyczne mieli, prawda? No rzeczywiście to się na szczęście przesuwa, ale ja też bardziej pytam o to, bo to jedno to jest moja wrażliwość. Ja przychodzę i powiedzmy chcę być w jakimś zespole i w tym zespole zaczynam się czuć niebezpiecznie, w tym sensie, że ktoś mnie psychicznie na przykład stresuje, nie, może słowo stresuje to nawet źle jest powiedziane, przyciska, no źle wpływa na mnie. To ja i pytanie jest, czy poddawanie się to jest rezygnacja, czy może przekroczenie granic tej drugiej osoby?
Ja myślę, że wyznaczanie dobrych standardów na pewno pomaga. Pomaga też osobom, które są najsłabsze z różnych przyczyn, należą do różnych grup w jakiś sposób marginalizowanych czy dyskryminowanych, więc jeśli powstają normy, które nowe standardy, które uznają, że pewne dopuszczalne dotąd zachowania, jak na przykład bicie dzieci, już nie są dopuszczalne, no to to chroni zwykle najsłabszych. Natomiast kiedy wchodzimy w jakieś takie szczegółowe historie, no to trochę jest tak jak ze zgodą na seks. Fajnie jest jednak rozpoznawać, że dla kogoś przytulanie będzie okej na pierwszej randce, a dla kogoś nie będzie okej na pierwszej randce. I żeby móc sobie budować zdrowe relacje, to potrzebujemy się komunikować w tym względzie. Więc myślę, że komunikacja jest też jakimś takim bardzo potężnym narzędziem i jakąś praktyką wartą pielęgnowania też w procesach twórczych, bo myślę, że wiele naszych problemów wynika z tego, że pewne rzeczy były nienazywane i działały nieformalnie, trochę z przyzwyczajenia, trochę budowały takie mity, które wcale nie były prawdziwe, ale pozwalały nam się czuć ważnymi i wyjątkowymi. Więc jeśli nawet nie jestem w stanie się zapisać złotymi zgłoskami w historii sztuki, to przynajmniej mam to, że mogę wyznaczać całej gromadzie ludzi, co i jak mają robić i ile czasu skakać na jednej nodze. Ja troszeczkę to upraszczam, jakby zdejmuję troszeczkę z tego ciężar, dlatego że owszem, bardzo ciężkie i drastyczne sytuacje się zdarzały i zdarzają niestety nadal, ale też jest tak, że ta kultura przemocowego tworzenia, ona się rodzi naprawdę na takim codziennym, podstawowym poziomie zgody na to, że ktoś mi do mnie się zwraca jakąś nieprzyjemną ksywką, albo żartuje sobie z mojego wyglądu, albo nie rozmawia ze mną, albo stawia mi kompletnie nierealne wymagania sprzeczne ze sobą. I to się zaczyna od jakby małych rzeczy, które można nazwać po prostu sytuacjami nieprzyjemnymi, aż zaczynamy widzieć, że to są sytuacje jakoś naruszeniowe, nadużywające zaufania, manipulacyjne czy wręcz przemocowe. I myślę, że to nie jest tak, wracając jeszcze do tej granicy, że to jest jakaś granica, to jest pewne spektrum.
A skąd ci to wzięło? Dlaczego się akurat takimi rzeczami zajmujesz?
Myślę, że to wynika z wielu różnych wydarzeń i uwarunkowań i pewnie jednym z tych uwarunkowań jest fakt, że byłam bardzo młoda, jak się dostałam na studia reżyserskie, kiedy zaczynałam próby do swojego debiutu, miałam 22 lata i byłam kobietą, nadal jestem, więc spotykały mnie różnego rodzaju nieprzyjemności związane z tym, że byłam bardzo młoda.
Nie z twoją wiedzą, umiejętnościami, tylko z czymś, co po prostu byłaś, kim byłaś w danym momencie życia.
Tak, a też zawsze tak było, że w pewnym sensie przemoc, lęki i różnego rodzaju traumy były tematami, które mnie zawsze artystycznie interesowały. No ale fakt, że zaczęłam sobie zdawać sprawę z takiego kontekstu feministycznego, spowodował, że ja zaczęłam też poszerzać sobie wiedzę na poziomie tego, jakie mechanizmy ten patriarchat, kimi się rządzi, mechanizmami. I w którymś momencie z zaskoczeniem odkryłam, że to są mechanizmy, których byłam uczona na studiach reżyserskich. I wtedy to mnie jakoś złapało, że sobie pomyślałam, ale ja nie chcę w ten sposób pracować z ludźmi. Ja się nie czuję dobrze z tym. A potem tak się to jakoś rozwijało i rozwijało. No i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
O zachowaniach przemocowych w tworzeniu sztuki rozmawiałam z Ulą Kijak. Ula Kijak prowadziła warsztaty w Teatrze Kana w ramach festiwalu Okna Drugi Oddech, który Kana realizuje dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.